Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No a gdzie to obiecywane ocieplenie? 2 marca już, a za oknami rano przynajmniej kilkanaście stopni poniżej zera. Patrząc na mapę, to ten wyższy syberyjski, czy to ze wschodu ogólnie, ogromne rozmiary ma. Możemy spodziewać się, że mroźno jeszcze będzie, ho, 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 przez wiele dni. No zobaczymy. Czas reakcji rozpoczynamy. Aleksandra Mazur-Woloniecka za konsoletą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zrealizuje program, który potrwa do godziny prawie 13. Sławomir Orlik za chwilę już powinien pojawić się przy telefonach i będzie odbierał Państwa zgłoszenia do studia. Numer 510-37-36. Czujny numer 510-37-32. Przy mikrofonie Krzysztof Kukliński. Dzień dobry. Witamy ciepło mimo wszystko. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. O szambach dzisiaj będzie. Temat wywołany nie pierwszy raz zresztą w czasie reakcji. Temat wywołany kilka dni temu przez mieszkańca gminy Chociwel. Tam z szambami źle się dzieje. No i rozdzwoniły się telefony. Nasz czujny numer zarejestrował kilka wypowiedzi na ten temat. Między innymi z Maszewa. Podobnie jest w Maszewie, zdaniem naszej rozmówczyni. Próbowaliśmy dzisiaj telefonować do Maszewa, do burmistrza, do pani Jadwigi Ferenstein, ale pani burmistrz jest zajęta i dzisiaj w naszym programie nie wystąpi. O szambach będzie, tak jak już Państwo słyszeli w wiadomościach. Na początek, może na rozgrzewkę, taka informacja z Najwyższej Izby Kontroli, która zajmuje się między innymi właśnie funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych, bo tak się profesjonalnie szambo nazywa. No i NIK przeprowadził odpowiednią kontrolę w województwie lubuskim, niedaleko. Nie znaleźliśmy danych na temat zachodniopomorskiego. Być może takiej kontroli w naszym województwie jeszcze nie było, ale myślę, że liczby będą podobne. Zatem ta kontrola była latem 2017 roku. Dosyć obszerny komunikat Najwyższej Izby Kontroli na ten temat, ale proszę zwrócić uwagę na liczby, które bardzo dużo mówią. NIK ustaliła, że w kontrolowanych gminach sprzedano mieszkańcom łącznie ponad 9 milionów metrów sześciennych wody, ale odprowadzono tylko 5 milionów metrów sześciennych ścieku. Gminy nie posiadały informacji o sposobie oczyszczenia ścieków odpowiadających łącznej objętości ponad 4 milionów metrów sześciennych zużytej wody. Powodem takiej sytuacji może być fakt, że w blisko połowie skontrolowanych gmin 9 nie prowadzono ewidencji szamp i przydomowych oczyszczalni ścieków lub robiono to nierzetelnie. Tak wygląda sytuacja w województwie lubuskim. Będziemy drążyć temat. Dzisiaj goście będą na ten temat w naszym programie. Zachęcam także Państwa do udziału i zachęcam do tego, jeżeli Państwo mają swoje obserwacje na ten temat, to prosimy o telefony w tej sprawie. Zimno jest, sprzedawcy energii chodzą miejscami w naszym mieście i nie tylko. I słuchaczka z ostrzeżeniem dzwoniła do nas.
Dzwoni, żeby przestrzec przed sprzedawcami energii i gazu. Dzisiaj w Kijewie przed południem chodziło takich dwóch panów. Widziałam przez okno, najpierw wyciągnęli identyfikatory, a po otwarciu drzwi zaczęli od tego, że zapewne wiemy, bo była informacja z ostatnim rachunkiem, że będzie podwyżka. No i oni właśnie tu są w związku z tym, żeby tej podwyżki nie było, proponują zmianę umowy. Mieszkańcy, uważajcie, sprawdzajcie, co podpisujecie, bo panowie oczywiście nie mówią, że chodzi o zmianę operatora, dostawcy energii czy też gazu, bo sprzedają jedno i drugie. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i za to ostrzeżenie. Teraz z ulicy Rajskiego, centrum miasta. Piękna ulica i piękne kamienice byłyby. Ale czasami zdarza się tak.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Mam poważny problem dotyczący pewnych mieszkańców, którzy mieszkają w naszej kamienicy, nadużywający alkoholu, zanieczyszczający klatkę, załatwiający się tam. Nikt nie jest w stanie nam pomóc. Wcześniej był administratorem tego mieszkania TBS, później to przejął po TBS-ie ZAN i oni są teraz administratorem akurat tego lokalu. Jest to Rajskiego 23. Kto za to odpowiada? Kto w ogóle jest w stanie się tym zająć? Przybywają w tym lokalu osoby różnego kalibru. Kilka lat się z tym męczymy. Policja przyjeżdża, dadzą mandat, wyjdą, dalej jest to samo. Brak słów.
Skąd my to znamy, chciałoby się powiedzieć. Rajskiego 23, dzisiaj dzwoniliśmy do zarządcy ZAN i otrzymałem zapewnienie, że w poniedziałek ktoś wypowie się na ten temat. Pan Cezary do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Cezary, witam w czasie reakcji. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry panu, witam pana.
Witam.
Ja jestem mieszkańcem Prawobrzeża, Dąbia, ulicy, mieszkam na ulicy Warmińskiej i chciałem tutaj zgłosić problem. 5 lat temu, a może 6, złożone zostało oficjalne pismo do Rady Osiedla Dąbie o zły stan ulicy Warmińskiej, która to droga jest wypaczona i no, generalnie w bardzo złym stanie. I bardzo ważnym argumentem, który żeśmy zgłosili wówczas, było to, że bardzo często odbywają się tutaj objazdy awaryjne. Często zdarzają się awarie na ulicy Tczewskiej i obecnie 2 linie autobusowe używają ulicy Warmińskiej i Nowogardzkiej jako objazd. I chciałem nagłośnić tą sprawę, dlatego że ta ulica nie nadaje się do komunikacji miejskiej, bo jest w złym stanie technicznym, jest wąska, nie ma za bardzo gdzie parkować samochodów. Tych samochodów jest dużo, one stoją na wąskich chodnikach. Te autobusy muszą się przeciskać między tymi samochodami, a poza tym one jeżdżą z dosyć dużą prędkością. W związku z tym no, jest to sytuacja no, niebezpieczna i powodująca dalszą degradację tej ulicy, bo te samochody są ciężkie. Na początku tej ulicy jest też znak, że jest dopuszczalny ciężar samochodu 3 tony, na autobusy ważą więcej. W związku z tym dalej odbywa się degradacja tej ulicy. No jest to niebezpieczne, sytuacja niebezpieczna i prosiłbym jakąś odpowiedzialną instytucję, żeby zajęły się tą sprawą, czy zorganizowały objazd innymi ulicami, no bo ta się nie nadaje. A też chciałbym zwrócić uwagę jakichś instytucji zarządu dróg na przykład, żeby jeśli taka jest sytuacja, że trzeba te objazdy tutaj organizować, żeby ktoś się zajął remontem tej ulicy, doasfaltował, wtedy taki objazd byłby no, możliwy i byłby po prostu bezpieczny dla mieszkańców.
Panie Cezary, przekażemy to oczywiście do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Teraz z pamięci nie powiem panu, jakie autobusy jeżdżą ulicą Warmińską, objeżdżając Tczewską. No, czy
widziałem dwa chyba numery, 73 i 93. Mhm.
Dobrze, dobrze. Przekażemy pana uwagi Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję za telefon, pan Cezary. Dziękuję, do usłyszenia. 510-37-32, czujny numer, z 3 6 numer do naszego studia. Teraz jeszcze króciutkie pytanie i króciutka odpowiedź później będzie na temat połączenia z Goleniowską, z S3, no przynajmniej na czas remontu, który potrwa 2 lata, jak wiemy. Posłuchajmy telefonu.
Krzysiek ze Szczecina, stały słuchacz. Takie pytanie, bo była taka rozmowa w czas reakcji na temat starego zjazdu na Dąbie. Miało być koniec lutego, początek marca otwarte. Na razie nie widać, żeby coś się działo. Bardzo bym prosił, żeby można było się dowiedzieć, czy będzie otwarte, czy nie będzie. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich.
Już mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Rzeczywiście tak miało być, ale okazuje się, że potrzebne są przetargi. Przeprowadzenie przetargów na remont tej ulicy, tego połączenia z Goleniowską, ze Strójki. I tutaj zgodnie z prawem potrzebny jest przetarg, a to trwa. Zatem dobrze pan zauważył, że na razie nic się tam nie dzieje. Trzeba poczekać kilka miesięcy, takie zapewnienie otrzymaliśmy w czasie reakcji z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. No i teraz o lodołamaczach pytanie naszego słuchacza.
Dzień dobry, mam na imię Zbyszek. W wiadomościach usłyszałem, że lodołamacze nie mogą wyruszyć na akcję lodową, gdyż jest za niska temperatura. Dodam, że jestem marynarzem 40-letnim stażem. Gdy żona mi się spytała, to kiedy lodołamacze łamią ten lód, do czego zresztą są budowane, przyznam się szczerze, że zdębiałem. Czyżby to była jakaś zagadka żeglugi śródlądowej? Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Pan Michał Kaczmarek, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry panie Michale, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie Michale, to dziwne trochę, prawda, że lodołamacze, jak jest za zimno, nie mogą pływać. Jak to jest?
Ale to nie jest wcale dziwne i każdy specjalista z tego tematu, myślę, że tutaj przyznałby nam rację. Jest to kwestia logiki, ale też kwestia pewnego systemu wypracowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Wygląda to, drodzy państwo, tak, że kiedy jest mróz, to wszystko to, co byśmy złamali, ponownie by zamarzało i trzeba byłoby to ponownie łamać, a więc byłaby to po prostu daremna praca.
Czyli po prostu trzeba poczekać, aż lód zacznie sam topnieć i wtedy wysyła się lodołamacze, żeby ten lód pokruszyły. Tak, taka logika.
Myślę, że
tutaj
jest,
obowiązuje.
To, jest to trochę uproszczenie, panie redaktorze, bo nasze lodołamacze są gotowe do pracy, więc to nie jest tak, że czekamy, aż te wskaźniki rzeczywiście będą bardzo wysoko, powyżej zera, tylko czekamy na momenty, kiedy mrozy puszczą, czyli w tym przypadku konkretnym, kiedy tylko temperatury zaczną wskazywać wskaźniki dodatnie, liczymy, że to nastąpi już w niedzielę, to nasze lodołamacze od razu wypływają na Odrę i zaczynają kruszyć lód.
Czyli po prostu nie dlatego nie wypływają, że sobie z zimnem nie radzą, mogą pływać jak jest zimno, tylko nie wypływają dlatego, że to bez sensu, bo to co połamią, to za chwilę zamarznie. Tak, tak dobrze zrozumiałem chyba, tak?
Czy oczywiście, nie? Dokładnie jest
dobrze,
tak
a
jak
a co jest z torem wodnym
mówi,
do portu?
Panie redaktorze. Za drogi wodne poniżej trasy zamkowej, czyli to jest kwestia właśnie drogi do portu, odpowiedzialny jest Urząd Żeglugi Śródlądowej.
No i on też czeka na regionalne... wyższe temperatury, czy nie?
Trudno jest mi wypowiadać się za jednostkę, w której nie pracuję, więc tutaj należałoby to pytanie skierować przede wszystkim do właśnie Urzędu Żeglugi Śródlądowej. My jesteśmy informowani na bieżąco o stanie zalodzenia na tym terenie, aczkolwiek są te wewnętrzne drogi morskie i my jako Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie jesteśmy już tutaj kompetentni do tego, żeby się w tym temacie wypowiadać. Ale jeżeli mógłbym jeszcze tak na sekundę delikatnie
tak,
nawiązać do wypowiedzi słuchacza, a także do tej wcześniejszej informacji odnośnie właśnie lodołamania podczas ujemnych temperatur, to chciałbym zauważyć, że od wielu, wielu lat w naszym regionie, w naszym mieście nie doszło do powodzi zatorowej, czyli takiej, która jest wywołana przez na przykład problemy z oblodzeniem. To więc oznacza, że ta strategia przyjęta przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest strategią, która się sprawdza, że nie ma mowy o tym, żeby kruszony lód się piętrzył, nie ma mowy o tym, żeby on ponownie zamarzał, a więc my po prostu, kiedy temperatury są dodatnie, wypływamy z hangarów, przepływamy po gładkiej powierzchni wody, kruszymy lód, a potem możemy spodziewać się, że jeżeli te temperatury będą dodatnie, to ten lód się na krasie rozstąpi.
Panie Michale, czyli wieloletnie doświadczenie Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych mówi, że ponieważ nie było przez ostatnich, nie wiem, kilka, czy może nawet kilkanaście lat takich problemów.
Myślę, że kilkadziesiąt nawet.
Kilkadziesiąt nawet, że było jakieś zagrożenie powodziowe spowodowane zatorami lodowymi, no zatem możemy tutaj spać spokojnie, wysłać lodołamacze, jak się zrobi ciepło. Póki co tor jest, no nie tor, tylko Odra jest nieprzepływna, także wędkarze raczej nie połowią. Ale to jest mniejszy problem, prawda?
No, przede wszystkim, jeżeli mówimy o Odrze, to priorytetem jest kwestia żeglugi i my staramy się troszczyć się przede wszystkim o sprawy dotyczące żeglugi, a także zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Pan Michał Kaczmarek, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie obecnie.
Tak, i od razu chciałem pana zaprosić do udziału w naszym poniedziałkowym programie, bo mamy informacje na temat jezior. Wapnica Północna i Wapnica Południowa. O tych jeziorach mówiliśmy w czasie reakcji, że no, miał być zmieniony status tych jezior. Z takim wnioskiem wystąpiło Starostwo Stargardzkie. Zmiana tego statusu miała polegać na tym, że z jezior przepływowych miały się zamienić w wody stojące, co miałoby dosyć poważne konsekwencje prawne, bo można by było te jeziora po prostu na przykład wydzierżawić. Są konkretne informacje na ten temat. Zapraszamy państwa w poniedziałek do wysłuchania wszystkich zainteresowanych, także mieszkańców okolicznych. To chyba dobre informacje będą. Panie Michale, zatem umawiamy się na poniedziałek. Życzę dobrego weekendu i ocieplenia. Pan Michał Kaczmarek.
Serdecznie pozdrawiam.
Także pozdrawiam i do usłyszenia. 20 minut po godzinie 12. Pan Robert Karelus, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia, jest z nami. Dzień dobry, panie Robercie, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będzie o szambach. Dlaczego akurat pan Robert Karelus dzisiaj zacznie ten temat, to za chwilę się wyjaśni. Najpierw państwa komentarze do programu, w którym mówiliśmy o szambach w gminie Chociwel. Proszę posłuchać komentarzy.
Dzień dobry, stała słuchaczka z Zachodniopomorskiego. Słucham waszej audycji. Temat z Chociwla, brak szamp i wylewanie nieczystości. To jest problem na wszystkich wsiach. Ja mieszkam od jakiegoś czasu na wsi, gdzie nawet mam na zdjęciu, jak radny w niedzielę, w południe, poprzez pompę wylewa za nieczystości, za płot. Publiczna tajemnica. A niestety radni nie mogą wyegzekwować u wójta kontroli, bo wystarczy przejrzeć przecież do dokumenty, jak często ktoś zleca wywiezienie szamp. To jest problem ogólnopolski, nie tylko zachodniopomorskiego. Mam rodzinę w Kieleckiem, publiczna tajemnica, że wszyscy do rowów spuszczają. A to wszystko w ziemię, w wodę, w jeziora. Temat bardzo trudny i dziękuję za to, że ruszyliście go. Pozdrawiam serdecznie.
Z tej strony stała słuchaczka Radia Szczecin. Ja chciałam się odnieść do sprawy, która była poruszana na temat szamp w gminie Chociwel. Ja jestem mieszkanką gminy Maszewo i w tej gminie tak samo ścieki nieczystości są wywożone na pola, na pobliskie pola, rowy, notorycznie. Nie mają szamp, wszystko jest podłączone do wód gruntowych. Tak samo proszę coś i z tym fantem zrobić. Dziękuję.
Dziękujemy. To nie wszystkie telefony. Pani Jadwiga Ferenstein, burmistrz Maszewa. Dzisiaj była nieuchwytna. Mam nadzieję, że w poniedziałek uda nam się z panią Jadwigą porozmawiać na temat tej konkretnej sytuacji w Maszewie. No dobrze, ale dlaczego rozmawiamy z panem Robertem Karelusem? Panie Robercie, jest pan jeszcze, słyszę pana.
Jestem.
To
słyszę.
Proszę posłuchać telefonu kolejnego.
Dzień dobry, dzwonię ze Świnoujścia. I chciałam powiedzieć, że u nas problem szamba został rozwiązany w ten sposób, że płaci się za ścieki w zależności od zużytej wody, nie od wywozu szamba, a koszt wywozu szamba pokrywa gmina, miasto. Tak więc problem znikł, bo niezależnie od tego nikt nie wylewa na boki, no bo i tak ile się zużyje wody, tyle się za to szambo zapłaci.
No i dziękujemy za ten telefon. Panie Robercie, proszę wyjaśnić, jak to działa w Świnoujściu? Bo może to jest dobry wzorzec.
No, cieszę się bardzo, że po raz kolejny Świnoujście stawiamy jako dobry wzorzec.
Powiedziałem, może. Za chwilę to zweryfikujemy.
Ale jest to prawda. Tak naprawdę sytuacja poprawia się zdecydowanie w 2014 roku, kiedy Rada Miasta na wniosek prezydenta przyjęła program gospodarowania nieczystościami ciekłymi gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych oraz osadami przydomowych oczyszczalni ścieków. To tak ładnie mówi się, ale oczywiście chodzi o szamba. Faktycznie do tego czasu również były kłopoty. Również mieli, co prawda dotyczy to tylko 2% powierzchni Świnoujścia, tak naprawdę wyspy Karsibór, ale był problem. No takim przyczynkiem do tego, aby te szamba zostały uszczelnione, aby zostały podjęte te działania, było to, że mieszkańcy będą uszczelniali szamba. My teraz faktycznie do tego roku stawka za wywiezienie metra sześciennego szamba wynosiła 26 zł. Tutaj zgodnie z decyzją prezydenta, jeżeli te szamba zostaną uszczelnione, jeżeli zostaną podpisane umowy cywilnoprawne z zakładem wodociągów i kanalizacji, przepraszam, w której powierzy się odbiór nieczystości ciekłych, te stawki diametralnie zmaleją. I tak mogę powiedzieć, że w tej chwili one zostały zrównane z tymi stawkami, które dotyczą gospodarstw domowych, a więc nie jest to już 26 zł za odprowadzone ścieki, ale 5 zł i 5 groszy.
Rozumiem. Czyli jest po prostu jedna firma, która zajmuje się wywozem ścieków. Każdy, kto podpisuje z nią umowę, ja rozumiem, że po prostu ma regularny odbiór nieczystości płynnych, niezależnie od tego, ile tych nieczystości zgromadzi. No tak. To przypuśćmy, raz na dwa tygodnie przyjeżdża wóz.
Przeważnie jest to raz na dwa tygodnie.
Na przykład przyjeżdża wóz asenizacyjny i po prostu wybiera to, co jest zgromadzone. A zatem nikomu się nie opłaca kombinować, nie wiem, wylewać tego na pola, rozszczelniać tego szamba i tak dalej, i tak dalej. Po prostu podobnie zresztą, jak to reguluje ustawa śmieciowa, jest jakiś abonament za, jak ona działa, to już zupełnie inny temat, jest jakiś abonament za wywóz nieczystości, no i tyle. I te nieczystości są wywożone i tak mniej więcej to działa w Świnoujściu.
Tak, jest to jednakowa taryfa z tą taryfą, jaką obowiązuje mieszkańców miasta posiadających sieć wodno-kanalizacyjną.
Rozumiem, ale czy w ogóle jakoś jest kontrolowane wypełnianie tych szamp? Czy to w ogóle można skontrolować? Jak, w jaki sposób?
Można kontrolować i tego dokonują w niezapowiedziany sposób, powiem szczerze, strażnicy miejscy wraz z inspektorami Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Rozumiem, czyli takie kontrole się odbywają i nawet jeżeli ktoś takiej umowy nie ma podpisanej, czy to również dotyczy osób, które mają te umowy podpisane, te kontrole są prowadzone, czy
tak, dlatego, że warunkiem podpisania tej umowy i przedłużania jej jest szczelność szamp.
Jasne. I takie kontrole są prowadzone, ale czy zużycie wody na przykład jest kontrolowane pod kątem właśnie, tak jak czytałem na początku naszego programu z tego raportu NIK, na przykład w województwie lubuskim zużywa się około 9 milionów metrów sześciennych wody, natomiast do ścieków wydostaje się połowa tego, albo nawet mniej. Czy tutaj takie kontrole są prowadzone z użycia wody do tego, ile jest wywożonego tego szamba?
To jest podstawą między innymi opracowania harmonogramu wywozu nieczystości z szamp przez ZWIK. Także tutaj wszyscy starają się o to, aby to się mniej więcej.
Czyli pokryła. Kontrola zużycia wody jest jakimś wskazaniem do tego, jak często musi przyjeżdżać ten wóz asenizacyjny do takiego właściciela szamba. Dobrze, panie Robercie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za ten pomysł. Pan Robert Karelus, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. To jeszcze telefon od naszego słuchacza w tej sprawie.
Dzień dobry. Mała podpowiedź dla pana burmistrza Chociwla w sprawie kontroli nad wywozem nieczystości z prywatnych szamp. Opowiem to z doświadczenia własnego. Kontrola może być krótka i na temat. Każde gospodarstwo domowe pobiera wedle liczników z firmy wodociągowej jakąś określoną ilość wody. Minus współczynnik spożycia danej wody na herbatę, zupy i tym podobne rzeczy, pozostała ilość wody powinna wrócić do kanalizacji, czyli szamba prywatnego, i zostać wywieziona przez jedną z dwóch spółek działających na terenie gminy. Takie kary powinny być, żeby się tym ludziom nie opłacało dziurawić zbiorników i spuszczać nieczystości do wód gruntowych. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Wydawałoby się proste, prawda? Wydawałoby się proste, ale nie jest. Pies pogrzebany jest w tym, że wiele osób ma studnie. I tutaj kontroli nad zużyciem wody nie ma. Dalszy ciąg tego tematu po reklamach. To jest czas reakcji 510-37-36, numer telefonu do naszego studia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
W najbliższą niedzielę Radio Szczecin znów pobiegnie tropem wilczym. 3, 2, 1... Na szczecińskich Jasnych Błoniach w Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych dla uczczenia ich ofiary bieg na 5 km, zmaganie Nordic Walking i tradycyjne 1963 metry, by pamiętać.
Ludzie ci nie uważali się za bohaterów, walczyli o wolną Polskę, walczyli o nas, więc jesteśmy winni im tą pamięć.
Historyczny piknik i specjalny program na naszej antenie w niedzielę od 10 do 14. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.
Autopromocja. Reklama.
Odważ się i usiądź za kierownicą jako pierwszy. Już 3 marca w naszym salonie premiera nowego BMW X2. Są premiery, które można sobie darować. I premiera pierwszego w historii BMW X2. Wchodzisz w to? Zapraszamy. Dealer BMW Bonikowscy. Szczecin, Ustowo 55. I ponownie Polska. Ze Szczecina nowe doniesienia. Przy ulicy Bulwar Gdański 11 firma Bocaro otworzyła salon łazienek. Spowodowało to duże kolejki. Ludzie masowo kupują płytki ceramiczne, chemię budowlaną, armaturę sanitarną. Bocaro oferuje bardzo atrakcyjne ceny, na widok których niejednemu szczęka opada. Coś takiego nazywa się Best Price. Ze Szczecina. Dla Państwa. Borys Kolanko. Bocaro. Nowo otwarty salon łazienek. Szczecin, Bulwar Gdański 11. www.bocaro.pl.
Witaj wiosna, witajcie kolory, niech żyje nowość.
Świat budzi się do życia, a pierwsze pąki wiosennej mody rozkwitają w centrum galaksy. Zapraszamy. Ożywczy nektar stylu sprawi, że twoja szafa rozkwitnie najświeższymi trendami, niezwykłymi krojami i pięknymi barwami.
Poznaj nowe kolekcje w galaksy i poczuj wiosenną radość.
Chcesz kupić mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt czy wybudować dom? Odwiedź targi nieruchomości, wyposażenia wnętrz i budownictwa. W tym roku specjalne promocje. 3-4 marca, Netto Arena Szczecin, ulica Szafera. Wstęp bezpłatny.
Alfa tu Bravo, zgłoś się, Alfa, zgłoś się.
Wołaj Mix Taxi.
Mix Taxi, pilnie taksówkę pod...
Przyjąłem.
Już jesteście, ale szybko latacie.
Nie tylko szybko, ale w dodatku bez stref i tanio.
Zapamiętaj, Mix Taxi 8-120-130.
Szukasz wygodnego wypoczynku? Znajdziesz go w Art Top Piękne Meble. Sofy i narożniki marki ROM to elegancki design z wyjątkową możliwością wyboru. Wymiaru co 20 cm, rodzaju wypełnienia, funkcji elektrycznego relaksu, wygodnego spania o szerokości aż do 160 cm. Program do realistycznej wizualizacji ułatwi wybór wypoczynku w dowolnym kształcie, kolorze i funkcji. Zapraszamy na promocję do salonów Art Top Piękne Meble w Szczecinie. www.pięknemeble.pl.
Zatrzymaj się, przed siebie spójrz. Gdy szukasz domu lub mieszkania, to je znajdziesz u nas już. Fastbaum buduje właśnie tam. Fastbaum marzenia spełnia nam. Więc nie trać czasu, więcej już oferta. Fastbaum jak ze snu.
Zapraszamy na dzień otwarty na osiedlu Osówka przy ulicy Miodowej w Szczecinie. Sobota w godzinach od 11 do 15. Telefon 91 8 130 130. Fastbaum.
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510-37-36 numer telefonu do studia. Z trzema dwójkami na końcu. Czujny numer, czas reakcji małparadioszczecin.pl. Adres mailowy. Pan Andrzej Miluch jest z nami, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Panie Andrzeju, dzień dobry, witam.
Dzień dobry państwu.
O szambach będzie i teraz zaczną się schody, bo wydawałoby się, że są pewne proste rozwiązania tego palącego problemu. Podejrzewamy, że w województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w lubuskiem, nie jest dobrze i prawdopodobnie nie jest dobrze w ogóle w całej Polsce. Prosimy państwa cały czas o sygnały w tej sprawie. Dlaczego zaczną się schody? No, może tytułem wstępu do naszej rozmowy przytoczę fragment artykułu z Rzeczpospolitej, to jest z 2014 roku. Kontrolą zbiorników bezodpływowych zajmują się gminy. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnia je do sprawdzenia, czy posiadacze szamb zawierają umowy na wywóz nieczystości ciekłych i czy korzystają z tych usług. Samorządy twierdzą, że prawidłowo się wywiązują z obowiązków nadzorczych. Tak jak nakazuje ustawa, co kwartał następuje weryfikacja, które podmioty nie podpisały umów o wywóz nieczystości lub nie zarejestrowały swoich zbiorników. Źródłem informacji są sprawozdania firm odbierających ścieki. Gdy nie ma zbiornika lub umowy, interweniuje Straż Miejska. Co jednak z kontrolą szczelności zbiorników? Jest ona trudna do zweryfikowania przez gminę z technicznego punktu widzenia. Ograniczone są także możliwości prawne. Podstawą do kontroli szczelności zbiorników może być prawo ochrony środowiska. Przepisy te dają możliwość sprawdzenia, czy ścieki nie są bezpośrednio odprowadzone do gleby bądź do wód. Jednak w statystykach wychodzi to bardzo źle. To jest 2014 rok i Rzeczpospolita. Panie Andrzeju, jakieś informacje? Rzeczywiście jest tak źle?
Znaczy, myślę, że problem dotyczący gospodarki ściekami zbiorników bezodpływowych jest to problem, który mierzymy się od wielu już lat. Ja mogę powiedzieć o naszych pewnych dobrych doświadczeniach. Podczas wizytacji, które prowadziliśmy wspólnie z Funduszem Ochrony Środowiska w gminach, mieliśmy okazję odwiedzić gminy, w których pracownicy co roku kontrolowali na przykład jedną lub dwie miejscowości i praktycznie odwiedzali każdą osobę i weryfikowali to, co dzieje się z nieczystościami płynnymi, czy są podpisane umowy, czy ich nie ma. Ale wiemy też, że w niektórych przypadkach takich kontroli nie ma. No i wówczas może dochodzić do różnego rodzaju nieprawidłowości.
Panie Andrzeju, bo trzeba naszym słuchaczom wytłumaczyć, że tutaj zazębiają się w tej akurat sprawie dwie ustawy. Pierwsza to jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To właśnie ta, która mówi o konieczności sprawdzania, czy posiadacze szamp zawierają umowy na wywóz nieczystości. Po prostu kontrolowania tych umów, tak, czy te umowy są. I jeżeli tych umów nie ma, no to wtedy, tak jak już czytałem, interweniuje Straż Gminna bądź Miejska. Natomiast drugie to jest prawo ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska, które umożliwia kontrolę w sytuacji, kiedy szambo jest, powiedzmy, delikatnie źle użytkowane, czyli na przykład celowo dziurawe, albo ktoś wylewa z tego szamba na pole, bądź gdzieś do rowu melioracyjnego, bądź na przykład nielegalnie zainstalowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, tak? Nie mylę się. Tutaj ta pierwsza ustawa mówi o kontroli jakby formalnej, czy jest zawarta umowa, a druga to już bardziej o kontroli fizycznej. Jak wygląda ten zbiornik, tak?
Czyli ja myślę, że te zadania są ze sobą ściśle powiązane i tu kontrola, która jest prowadzona w ramach tego zadania własnego gminy, obejmuje również swoim zakresem właśnie to, co dzieje się przede wszystkim z tymi nieczystościami płynnymi. No, mogę powiedzieć jeszcze to, że podczas naszych kontroli przedsiębiorców, jeżeli my stwierdzimy nieprawidłowości, no, wówczas możemy podjąć działania, które w ostateczności, jeżeli by doszło do bardzo rażących naruszeń prawa, wstrzymać użytkowanie danej instalacji, gdyż nie ma tutaj zapewnionych właściwych warunków pracy instalacji. Poza tym, nawet w przypadku kontroli przedsiębiorcy, my zawiadamiamy gminę o tym, że taki przedsiębiorca z naruszeniem przepisów prawa przekazuje te nieczystości albo działa w sposób niewłaściwy.
A dobrze, a co z prywatnymi właścicielami instalacji, nazwijmy to właśnie, odpowiedzialnych za zbieranie nieczystości płynnych?
Znaczy tu, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, one objęte są tym nadzorem bezpośrednio przez gminy. I to, co wspomniałem o tym, że są gminy, w których pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska prowadzą systematyczne kontrole, na pewno przekształcają się na to, że w tych gminach ten stopień przestrzegania wymogów ochrony środowiska jest dużo wyższy niż gdzie indziej.
Czyli po prostu trzeba prowadzić te kontrole. Kontrole powinny być regularne, także powinny być reakcje na wszelkie zgłoszenia, na przykład sąsiedzkie.
Znaczy, tu mogę powiedzieć, tak? Że w tamtym roku mieliśmy różnego rodzaju zgłoszenia dotyczące zanieczyszczenia naszych rzek. I w wielu przypadkach robiliśmy wystąpienia do gminy, zobowiązując ich do tego, żeby wzmożyli te kontrole i nadzór, gdyż te zanieczyszczenia, które pojawiały się w naszych rzekach, mogły pochodzić właśnie z niewłaściwie odprowadzanych zbiorników bezodpływowych.
Dobrze, panie Andrzeju, skupmy się na właścicielach, na osobach fizycznych, które są użytkownikami, właścicielami szamp, bądź przydomowych oczyszczalni ścieków, bądź takich oczyszczalni, ale nielegalnych. Jeżeli do takiej kontroli dojdzie, tak, okaże się, że szambo jest nieszczelne, celowo jest uszkodzone, bądź w ogóle jest jakoś opróżniane w nieprawidłowy sposób, jakie tutaj kary są możliwe?
Tutaj również ustawa o porządku i czystości w gminach reguluje to i mówi o tym, że jeżeli prowadzi ktoś tą działalność bez wymaganego zezwolenia albo z naruszeniem warunków, podlega karze aresztu lub grzywny. A więc w niektórych przypadkach może być to mandat do 500 zł, w innym przypadku może być to kwestia skierowania wniosku do sądu o ukaranie danej osoby.
Mhm. Czy jakieś zgłoszenia, może, nie wiem, adres bądź telefon, gdzie ewentualnie można zgłaszać, jeżeli ktoś zaobserwuje jakieś niepokojące zjawisko, no nie wiem, u sąsiada bliższego, dalszego?
Każdorazowo jest to gmina. Tak jak wspominaliśmy to wcześniej, jest to zadanie własne gminy. I w odniesieniu do osób fizycznych w pierwszej kolejności ona podejmuje tutaj działania i egzekwuje również przestrzeganie tego wymogu.
Rozumiem. Panie Andrzeju, to jeszcze na koniec pytanie. Czy przepisy obowiązujące w tej chwili, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i prawo ochrony środowiska, czy te przepisy są wystarczające do tego, aby utrzymać tę sytuację w należytym porządku, sytuację z szambami, z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Czy prawo jest wadliwe, czy nie? Czy po prostu wina leży po stronie wykonywania tego prawa? To w pana ocenie.
Znaczy, ja myślę, że tutaj jednym z najważniejszych elementów tego obowiązującego aktualnie prawa jest to, żebyśmy egzekwowali jego przestrzeganie, a więc zwiększenie częstotliwości i nadzór gminy nad osobami fizycznymi może przynieść określone skutki dla naszego środowiska, a więc mniej zanieczyszczeń, które będą mogły tam trafiać z naruszeniem tych przepisów, które obowiązują.
Czyli jak rozumiem, prawo daje narzędzia odpowiednie, tutaj teraz ruch po stronie gmin, które być może nie zawsze wywiązują się ze swoich obowiązków należycie i prawidłowo. Taki możemy wysnuć wniosek na koniec naszej rozmowy, panie Andrzeju. Tak?
Tak, oczywiście.
Pan Andrzej Miluch, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I zapraszam także państwa do dzwonienia 510-37-36 do naszego studia, numer telefonu. Przypominam nasz temat, który wywołałem wczoraj, przypomnę go w tej chwili, żeby zaznaczyć, że temat nie został odłożony do szuflady. Będziemy się nim zajmować. A temat to jest mail od naszej słuchaczki, która odwiedziła szpital przy ulicy Arkońskiej. Najpierw tam zatelefonowała i z rozmowy telefonicznej dowiedziała się, że umówiona ponad rok wcześniej wizyta w poradni endokrynologicznej szpitala przy ulicy Arkońskiej prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Sytuacja spowodowana jest nie przedłużeniem umowy z 5 lekarzami wyżej wymienionej specjalizacji. Pani w recepcji zaproponowała mi nowy termin, czerwiec przyszłego roku i nowego lekarza. Drążąc temat, dowiedziałam się, że każdego dnia około 100 pacjentów zostaje przerejestrowanych na przyszły rok, bo zostało tylko 2 lekarzy endokrynologów w całej poradni. Fragment tego maila. Cały czas czekamy na odpowiedź rzeczniczki szpitala przy ulicy Arkońskiej, pani Natalii Andruczuk. Andruczyk, przepraszam najmocniej, pani Natalia odpisała do nas w mailu, że postara się w poniedziałek wypowiedzieć się na ten temat na naszej antenie w czasie reakcji. Czekamy i nie zapominamy. Także nie zapominamy o telefonie od naszego słuchacza. Posłuchajmy.
Witam, mieszkam w Szczecinie, a dzwonię z Gdyni, bo akurat jestem na statku. Mam taką sprawę, która się ciągnie od miesiąca bodajże kwietnia. Chodzi o abonament radiowo-telewizyjny. W kwietniu zarejestrowałem odbiornik radiowo-telewizyjny, tak na początku kwietnia. Pani na poczcie numer 8 na DBA przyjęła tą moją rejestrację, dała mi kwit, wszystko pięknie, powiedziała, że w ciągu 2 tygodni dostanę jakieś tam kwity, dokumenty pocztą i tam z numerem rachunku i tam mam płacić co miesiąc odpowiednią kwotę. Po 2 tygodniach nic nie było, ale po miesiącu zgłosiłem się ponownie na tamtejszy urząd numer 8 na ulicy Dibuła. Pani sprawdziła w komputerze, że okazało się, że nie ma mnie w systemie. W związku z powyższym spróbujemy pana jeszcze raz zarejestrować w maju, na początku maja to było. Procedury żeśmy powtórzyli i znowu mnie zapewniała, że w ciągu 2 tygodni teraz już na pewno wszystko będzie okej, wszystko się wyjaśni, pan dostanie kwity, dokumenty, może pan płacić. Tak się składa, że jestem marynarzem, więc bodajże 9 maja już wyjechałem za granicę i nie było mnie przez pół roku. Wróciłem 2 listopada i były już kwity, które przyszły chyba 27 października, tak. Ponaglające do zapłaty, już tam jakieś kary chyba i że jestem posiadaczem 2 kont, czyli 2 abonamentów o 2 różnych numerach i mam zapłacić i na jednym i na drugim. 14 grudnia zadzwoniłem na infolinię. Tam się dodzwonić to trzeba mieć, to kojarzy się z cudem w ogóle i dzwoniłem do nich 3 razy i trzeba czekać 0,5 godziny za każdym razem, ale mi się udało i pani sobie zaznaczyła, że w takim razie, że mam te 2 konta pomyłkowo zrobione, więc pytała mnie, które chcę zostawić. No to mówię, jedno jest kwietniowe, drugie majowe, no to zostawmy to majowe z końcówką 23. Na to konto wpłaciłem. Za jakiś czas znowu poszedłem na pocztę, bo chciałem się dowiedzieć, że to sprawa już się wyjaśniła. Okazało się, że jednak nie, że tamto kwietniowe dalej widnieje jako niezapłacone i mnie dalej tam obciąża, ale nie wiem, jak z tego wybrnąć, więc w związku z tym dzwonię do was.
No przede wszystkim bardzo panu dziękujemy w imieniu Radia Szczecin za pana wytrwałość. Powiem tyle. Od wtorku próbujemy skontaktować się z panią Justyną Siwek, która jest rzecznikiem Poczty Polskiej. Bezskutecznie odbijamy się od ściany cały czas, ale będziemy próbowali. Nie zapominamy o tym temacie. Pani Justyno, pozdrawiamy. Czas reakcji kłania się. I pan Marcin Harenza w tej chwili jest z nami, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecinie. Dzień dobry panie Marcinie, witam.
Halo? Dzień dobry, panu,
dzień dobry
państwu.
Dzień dobry, panie Marcinie, o półkulach teraz będzie. Na chodnikach w Szczecinie, to jest mail od naszego słuchacza, bardzo często widzimy betonowe półkule ograniczające możliwość parkowania. Pytanie, czy są one legalne? Pytanie tylko pozornie bez sensu. Są one ustawione na chodnikach w pasie drogowym, a więc powinny być chyba zatwierdzone przez odpowiednie organa. Teraz meritum. Pewnej nocy nie zauważyłem takiej półkuli, najechałem na nią, uszkadzając chłodnicę w aucie. Totalny koszt kontaktu z półkulą to ponad 3,5 tysiąca złotych. Czy jeżeli coś takiego ustawione przez zarządcę nieruchomości stoi, a właściwie leży w pasie ruchu, niezbyt legalnie, to czy mam prawo i od kogo domagać się zwrotu kasy? Pyta nasz słuchacz. To może zacznijmy od tych półkul. Czy to legalne, czy nie? Panie Marcinie, jeżeli stoją w pasie drogowym, potem jeszcze króciutko powiemy o tych półkulach, które stoją na prywatnym terenie, zarządzanym przez prywatne osoby, jeżeli na tym terenie jest jakaś droga.
Więc proszę państwa, po pierwsze, półkule i słupki blokujące oraz wygrodzenia segmentowe są to elementy tak zwane bezpieczeństwa ruchu drogowego i one nie wymagają jakby takiego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, czyli w przypadku konieczności można je po prostu ogólnie postawić. Jeżeli chodzi o legalność, to według nowych przepisów od 2004 roku w pasie drogowym można praktycznie stosować wyłącznie słupki blokujące. Mamy tutaj różnego rodzaju słupki blokujące, natomiast półkuli już nie za bardzo. Natomiast wiele półkul na terenie miasta Szczecin, ich jest jeszcze lekko bodajże ponad 400, zostały umiejscowione w czasach, w których to prawo dopuszczało właśnie ich montaż. Sukcesywnie z roku na rok tych półkul na terenie miasta Szczecin ubywa. My coraz więcej staramy się zamieniać półkul na słupki blokujące, czyli zabieramy z pasa drogowego półkule. One stoją na chodnikach, one stoją jeszcze na źleńcach oczywiście i zastępujemy je w miarę możliwości finansowych oraz takiej konieczności bezpieczeństwa na słupki blokujące. Więc trudno tutaj powiedzieć o nielegalności, gdyż prawo nie działa wstecz. Jeżeli coś zostało wykonane kiedyś zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami i nie jest zabronione przepisami obecnymi, no to oficjalnie mogą one istnieć w pasie drogowym. To tak jakby na przykład remontujemy klatkę starego budynku w centrum miasta i są nowe wymogi przeciwpożarowe, ale no już nie przebudowujemy pół budynku, aby poszerzyć tą klatkę i wstawić dodatkowe elementy, tylko ją można po prostu wyremontować. Taka sytuacja jest tutaj. Jeżeli chodzi o półkulę, no półkula ma wysokość 29 cm, średnicy 60 cm i waży około 134 kg. W szczególności takie półkule ustawiane są w miejscach, w których niedozwolony jest postój pojazdów w myśl przepisów prawa ruchu drogowym, bądź ogólnych, bądź w przypadku umiejscowienia znaków zakazu postoju. Także to nie jest tak, że my sobie stawiamy te półkule dla jakiejś estetyki czy wygody. Natomiast jeżeli chodzi o słupki blokujące, to słupki blokujące mamy naprawdę bardzo wielu rodzajów. Popularne w Szczecinie są słupki U12C. Są to słupki, jakby można powiedzieć, trzech podstawowych kolorów, czyli biało-czerwone, ale również stosujemy słupki czarne oraz słupki koloru szarego. Tu jest kolor RAL 9007, gdyż takie kolory również dopuszcza nam rozporządzenie ministra infrastruktury z 2004 roku. Wysokość słupków to jest w zależności od rodzaju od 0,6 do 0,8 cm, ale stosujemy przeważnie również słupki wysokości 110 cm, żeby one były wyższe. Słupki w rejonie chodników bądź dróg dla rowerów dodatkowo owijane są taśmą jakby odblaskową, aby były widoczne wieczorem. Trudno mi się odnieść do tutaj zgłoszenia pana kierującego, który uszkodził chłodnicę, gdyż no raczej chłodnica pojazdu jest troszeczkę wyżej niż 29 cm. Jak będzie to rozpatrzone, trudno mi to powiedzieć. Każdy taki przypadek jest osobno rozstrzygany, myślę, że przez Zarząd Drogi Transportu Miejskiego oraz przez firmę, w której Zarząd Drogi Transportu Miejskiego po prostu ma ubezpieczone elementy infrastruktury drogowej.
Panie Andrzeju, czyli reasumując, w myśl obecnie obowiązującego prawa już te półkule betonowe nie mogą być montowane w pasie drogowym. To
jeszcze jak mogę tak powiedzieć, jeżeli my tworzymy nowe projekty organizacji ruchu bądź przebudowujemy ulicę, to już nie stosujemy półkul, tylko stosujemy słupki blokujące. One są droższe niż półkule, tak? Bo słupek blokujący, taki najzwyklejszy, który mamy czasami na mieście FI60, czyli średnica 60 cm, on kosztuje około 200 zł z montażem, ale już takie czarne w rejonie Podzamcza z taką kulką u góry, to są słupki typu S6, one kosztują 421 zł, a już na przykład inne takie w ciągu Alei Niepodległości, można powiedzieć takie słupki, ale wchodzące w skład małej architektury, czyli kamienne, no to już dochodzą do wysokości 900 tysiąca złotych, więc tu też prosimy Państwa o wyrozumiałość, że
bo to kosztuje.
No, te wymiany jest, tak, ten
ale
to jest
wracając,
koszt.
No, wracając,
organizacji ruchu słupki.
Wracając do przepisów, taka wysokość słupka to minimum 60 cm. No, oczywiście chodzi tutaj o to, aby słupek był widoczny z poziomu kierowcy, żeby kierowca mógł go widzieć. Nie dzieje się tak w przypadku półkul, które są zdecydowanie niższe. Nie widać ich i nie dziwimy się, że ktoś mógł uszkodzić sobie samochód na takiej półkuli. Ważna informacja, te półkule były kładzione, stawiane w myśl wcześniej obowiązujących przepisów i nowe przepisy nie nakładają takiego obowiązku, aby je zlikwidować, ale mimo wszystko one są likwidowane sukcesywnie w miarę jak miasto ma pieniądze na taką likwidację. Jeżeli chodzi o ewentualne roszczenia dotyczące uszkodzenia auta na takiej półkuli, to panie Marcinie, będą one po prostu bezzasadne, tak?
Trudno mi to określić. Raczej z tego, co się tutaj orientowałem, ogólnie rzecz biorąc, tak, ze względu na to, iż one umiejscowiane były w tych miejscach, w których postój pojazdów jest zabroniony ogólnymi przepisami prawa ruchu drogowym bądź znakami drogowymi. Często się zdarza, proszę Państwa, tak, że przepisy prawa nam mówią, że nie możemy parkować w obrębie przejścia dla pieszych, skrzyżowania, czy nawet mamy zakaz zatrzymywania. No niestety czasami musimy wstawić fizyczne elementy uniemożliwiające parkowanie w miejscu niedozwolonym, na przykład na chodniku albo zieleńcu. W dzisiejszych czasach są to słupki. Kiedyś nagminnie stosowano półkule betonowe.
Jasne. To teraz jeszcze na koniec odpowiemy na pytanie, co zrobić, kiedy no na przykład takie auto zostanie uszkodzone na drodze, która jest prywatna, zarządzana przez no na przykład wspólnotę mieszkaniową, ale jest to strefa ruchu. Czy tutaj kierowca ma jakieś pole manewru i czy może na przykład próbować, nie wiem, zmienić sytuację i zażądać od zarządcy wymiany tych półkul na słupki? Co można zrobić tutaj?
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych oznakowanie, infrastruktura drogowa należy do właściciela drogi bądź w przypadku braku właściciela drogi do właściciela terenu. Więc jeżeli dojdzie nam do takiej sytuacji, to możemy oczywiście zgłosić to bezpośrednio do zarządcy terenu. Czy to jest wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa, czy bądź może jeszcze jakaś inna instytucja, to proponuję pierwsze kroki skierować właśnie tam. I tu chciałbym też Państwu przypomnieć, że w przypadku, kiedy dochodzi nam do jakichś takich sytuacji na drogach publicznych, to zgłoszenia może przyjmować Zarząd Drogi Transportu Miejskiego oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska. Natomiast jeżeli mamy jakieś rażące błędy w oznakowaniu na terenach dróg wewnętrznych, to wówczas takie zgłoszenie możemy kierować do Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego 4, gdyż nadzór nad takim oznakowaniem dróg wewnętrznych na tą chwilę ma wojewoda. My jako Urząd Miasta nie mamy wpływu na oznakowanie na terenach dróg wewnętrznych niebędącymi drogami publicznymi miasta.
Pan Marcin Harenza, kierownik Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu w Szczecinie, był naszym gościem. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo Państwu dziękuję za, no na razie niewielki, ale jednak odzew w sprawie mojego apelu, to chyba był wtorkowy apel, no taka propozycja nawet, żeby sprawdzić czystość powietrza w naszym mieście. Takie sprawdzenie dokonał pan dr Tomasz Rożek, który jest prowadzącym program Sonda 2 w telewizji. To właściwie doświadczenie bardzo proste i popularne w różnych miastach na całym świecie, wykonywane do odkurzacza, do rury odkurzacza przykładany jest wacik. Odkurzacz włączany jest na powiedzmy 5 minut i patrzymy, co z tym wacikiem się dzieje. Zdjęcie na naszej stronie internetowej jest, chyba nawet z opisem, z jakiego rejonu naszego miasta. W tej chwili wiemy, że stacja przy ulicy Piłsudskiego pokazuje na zielono, zatem powietrze w Szczecinie nie jest najgorsze. Zachęcamy Państwa, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest nasz adres mailowy. O takie właśnie eksperymenty. To jeszcze na koniec telefon.
Jurek, stały słuchacz. Taka pogoda jak teraz kiedy jest bardzo mroźnie i sucho, to jest idealna okazja do tego, żeby przewietrzyć sobie pościel. Jeżeli ktoś ma balkon, to wystarczy ściągnąć kołdrę czy poduszkę, a nawet prześcieradło, rozwiesić na sznur całą pościel i jak to sobie tak powisi kilka godzin na mrozie, to niejedno mikroskopijne żyjątko po prostu umrze. Także wszystkim radiosłuchaczom, którzy mają balkony, polecam właśnie przewietrzenie na mrozie pościeli. Dziękuję.
I trzeba się z tym pospieszyć, bo podobno ocieplenie idzie. Do usłyszenia.